Szatnia FM.
I witamy bardzo serdecznie.
Michał Rudnicki.
Paweł Kątnik.
U nas szatnia na szczęście posypana piaskiem. Nikt się nie poślizgnie, chociaż trzeba uważać, bo no, temat ślizgi.
Można się poślizgnąć, uprawiając piłkę ręczną, bo to jest dyscyplina, która w Polsce przeżywała swoją falę popularności, ale było to 20 lat temu i jak widać, nie jest najciekawiej. Zuzanna Zuzia Dulińska jest naszym gościem. Cześć,
dzień
witamy.
Dobry.
Piłkarka ręczna, w zasadzie była piłkarka ręczna, zawodniczka Hand Baltic Gdynia jeszcze rok temu w centralnej lidze kobiet. Od którego roku życia uprawiasz piłkę ręczną?
Od czwartej klasy podstawówki, to się ma wtedy 10 lat około chyba.
No, tak, więc to większą część życia
tak,
spędziłaś na parkiecie.
Życie.
Czyli 14 lat uprawiasz ten zawód. Uprawiałaś go, no, nazwijmy to zawodowo, bo pierwsza liga kobiet to jest jednak... No
tak, można tak powiedzieć, ale to oczywiście jest dodatek tylko.
Jeździłyście po całej Polsce, byłyście w Olkuszu, byłyście w Mielcu, byłyście w różnych miejscach.
Uporządkujmy jeszcze to nazewnictwo lig, bo to jest coś, co mnie zaskoczyło. Że najwyższa liga to jest Ekstraliga.
Superliga.
Super, ekstra, fantastyczna. Kolejna to jest centralna, a trzecia to jest pierwsza.
Tak.
To dużo mówi o piłce ręcznej w Polsce. Jeśli trzecia liga nazywa się pierwszą...
Okay. Dodajmy, że druga liga, która jest ostatnim poziomem rozgrywkowym, to jest czwarta liga.
Tak, dokładnie.
W nomenklaturze. No dobrze, ale nie po to tutaj się zebraliśmy, tylko dlatego, żeby porozmawiać o twojej sytuacji. Twojej, twoich koleżanek, sztabu szkoleniowego zespołu Hand Baltic Gdynia. Sezon 2004-2005. Rozpoczynacie grę w centralnej lidze kobiet. Wielka pompa. Gdynia wraca do poważnego grania w piłkę ręczną. I powiedz, co się działo?
To może warto zacząć już od samego początku, bo zanim w ogóle zaczęłyśmy grać w tamtym sezonie, to było połączenie dwóch klubów. Taki był projekt, że to było będzie połączenie SPR Gdynia oraz KS Kościerzyna. Tam doszło w końcu do jakichś porozumień, były wstępne rozmowy na temat wypłat i różnych tam warunków kontraktów. Było spotkanie przed samym rozpoczęciem okresu przygotowawczego, gdzie zapewniano nas o różnych rzeczach. Przede wszystkim o tym, że warunki kontraktu, czyli wynagrodzenia będą takie, na jakie się umawialiśmy. Była mowa też o opłaceniu ubezpieczeń indywidualnych, nawet o posiłkach podczas tego okresu przygotowawczego.
Miał być autokar klubowy chociażby.
Autokar miał być także fizjoterapeuta, który będzie się nami opiekować. Było to przez chwilę, ale później w grudniu przestało to w ogóle funkcjonować, a wcześniej to było w ogóle sporadycznie. Zaczęłyśmy trenować bez kontraktów przez ponad miesiąc. Pojechałyśmy nawet na turnieje sparingowe.
Ktoś mógłby powiedzieć, że to pewna naiwność z waszej strony.
Trochę tak, ale jednak patrząc na tą piłkę ręczną, no to jest jednak pasja bardziej i nikt wcześniej, przynajmniej w Gdyni, no nie zrobił nam krzywdy, jeśli coś nam obiecywał, to zawsze tak było.
W sensie to jest tak, że jak się miesiąc nie widzi swoich pieniędzy, które i tak nie są duże, to jeszcze można machnąć ręką. Jak się dwa miesiące ich nie widzi, no to jest taka powiedzmy...
Red flag.
No, taka
albo yellow flag.
Pomarańczowe światło, ale jak się nie widzi ich ile miesięcy?
Nie dostałyśmy wypłaty za 6 miesięcy. Jest to od grudnia do maja, a ostatnią dostałyśmy w marcu za listopad. Więc...
W marcu 25, za listopad 24.
Tak. A wcześniej dostałyśmy w grudniu za październik.
No dobra, to opowiadaj w takim razie, jak się gra, wiedząc, że się permanentnie nie ma pieniędzy. Bo wspominaliśmy o tym w innych programach sportowych, że czasami dotyczy to piłkarzy, chociażby piłkarze Lechi mieli takie historie, że przez kilka miesięcy tych wynagrodzeń nie dostawali, ale oni mieli z kolei sytuację, że zarabiali po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, więc jak dobrze gospodarzyli pieniędzmi, to raczej można było w jakiś sposób to poczekać sobie na te pieniądze. A u was?
No, to nie była łatwa sytuacja. To było bardzo dla nas trudne w pewnym momencie, żeby się zmotywować tym, że ktoś nas tak naprawdę olewa, nie odpowiada na nasze zapytania, gdzie są te pieniądze. Ale mimo wszystko starałyśmy się motywować siebie nawzajem, że robimy to z pasji, że chcemy pokazać siebie jak najlepszej strony, żeby ewentualnie później pójść dalej, żeby to nie było tak, że to olewamy. Więc... No, spięłyśmy się i utrzymałyśmy się w tej lidze. Nie można nam nic zarzucić pod tym względem. Czasami nawet żartowałyśmy, że to jest wolontariat.
Piękne, można sobie to wpisać w CV. Później.
Kiedy był chyba Światowy Dzień Wolontariatu, to się śmiało się, że to nasz dzień.
Oprócz tego jeszcze wolontaryjnie też prowadziłyście social media klubowe.
Tak. Odpowiadałyśmy za wszystko tam, za współpracę ze Zdrowfitem, nagrywałyśmy filmiki, tworzyłyśmy rolki. Była głównie jedna osoba odpowiedzialna za to, Marta, która była na kontuzji. Ona właśnie tworzyła wszystkie grafiki, story dodawała i nagrywała różne wycinki tam z meczów właśnie.
No dobra, pieniądze się nie zgadzały, ale inne warunki na pewno tak. Miałyście wygodny autokar, dobrą opiekę fizjo i super posiłki, prawda? Powiedz, że tak.
Chciałabym tak powiedzieć, naprawdę. Bardzo bym chciała tak powiedzieć. No oprócz właśnie tych pieniędzy było tyle tych problemów, że już nawet nie wiadomo było, o czym wspominać. Fizjo, no później już totalnie nie było, a jak był, to był to jakiś kolega, koleżanki, co jakoś tak to było zorganizowane. Autokaru oczywiście, że nie było. Jeździłyśmy 9-osobowymi busami na...
I niektóre z dziewczyn prowadziły tego
tak,
busa,
tak,
prawda?
Tak, prowadziły busa. Było jeszcze dobrze, właśnie jakby one były... Mogły to prowadzić te auto, w sensie bardziej, że nie bały się ani nic. No to właśnie część z nich prowadziła i jechałyśmy na drugi koniec Polski. I to było bardzo ciężkie, bo często też nie było żadnego posiłku przed tym meczem. Nawet jak jechałyśmy z noclegiem, bo większość z nich była jednak bez noclegu, to spotkałyśmy się z tym, że nie było śniadania rano przed meczem, grałyśmy o jakiejś tam suchej bułce czy coś.
No bułka z bananem kiedyś przynosiła medale, także może no. Dobra dieta. No i w dniu meczu w Mielcu wyjeżdżałyście o 5 rano, to też nam powiedziałaś.
Tak, to było dokładnie Smolast, to był mecz z Gajczanką Lwów i one właśnie były niedaleko Mielca, to tak, o 5 rano jechałyśmy.
To usystematyzujmy, jak wygląda kontakt z drugą stroną, bo mamy stanowisko pana Sławomira Cichosza, czyli prezesa Hand Baltiku, a w zasadzie tego, co zostało po Hand Baltiku i oczywiście to stanowisko i odpowiedzi na nasze pytanie, bo pan Sławomir nie mógł pojawić się dzisiaj w studiu, zaprezentujemy. Natomiast do kogo macie pretensje przede wszystkim? Kto jest tutaj waszym zdaniem, czy twoim zdaniem winny tej sytuacji? I jakie podjęłyście kroki, żeby no, odzyskać swoje pieniądze i po prostu wywalczyć sprawiedliwość?
No to wiadomo, że jakby osoby, które podpisywały te kontrakty, były już, powinny być tego świadome, że nie mają takich funduszy, więc one już powinny jakoś przystopować też, nie wiem, można powiedzieć, że z podpisywaniem tych kontraktów, że nawet jeśli już by nie wiedzieli, że nie ma tych pieniędzy, no to według mnie nie powinni tego robić i nie dawać nam złudnej nadziei. Okay. No jak podpisywałyśmy te kontrakty, to było, że tak, tak, będzie wszystko. Później się zmieniła pani prezes, była kolejna pani prezes, która też mówiła, że będą wszystkie spłaty tych zależności, że tak, że odzyskamy pieniądze, po czym była jeszcze kolejna zmiana pana prezesa, który wcześniej nie miał wspólnego nic z klubem. No i jak się jest...
Mowa o panu Cichoszu
tak,
właśnie.
Tak, dokładnie. Mhm. Jak się jest dorosłym człowiekiem, no to trzeba wiedzieć, czego się podejmuje. Obejmuje się klub z długami, no to trzeba się liczyć na to, że trzeba to wszystko posprzątać. I tłumaczenie, że o, to moi poprzednicy zrobili, no to nie są żadne tłumaczenia. Jest się świadomym, jaki się klub obejmuje, gdzie się zostaje prezesem. To nie jest tak, że to są utajnione informacje.
No może właśnie nie był pan prezes tego świadomy. Może te zaległości go zaskoczyły.
Jeśli my wiedziałyśmy o tym, a on już się był wokół tego klubu, no to powinien wiedzieć o wszystkim.
To oddajmy głos, przepraszam, tylko panu Sławomirowi nie może być z nami, więc dajmy mu wypowiedzieć się. Na pytanie, kiedy zaczęła się pańska przygoda z klubem Hand Baltic Gdynia, odpowiada. Przełom listopada-grudnia 2024. Byłem sympatykiem klubu, chodziłem na mecze, wspierałem też klub fizycznie swoją osobą. Widziałem w tym klubie potencjał, że w przeszłości uprawiałem sport i wizja poprowadzenia takiej organizacji od dawna kiełkowała w mojej głowie, to i narodził się pomysł.
Czyli z miłości do klubu i z idei.
No, na to wygląda.
To jeszcze jedno. Tutaj jest pytanie oczywiście wynikające z waszego pisma, które słaliście do związku. Czy zaproponował pan wpłatę lub zaoferował zorganizowanie 30 tysięcy złotych na pokrycie zaległości klubu? Tak, z racji wykonywanych prac budowlanych, tutaj wiadomo gdzie. Zadeklarowałem wpłatę ze środków, które odzyskam za wykonane prace. Tej kwoty około 150 tysięcy złotych do dzisiaj nie odzyskałem.
Czyli nie tylko prezes, ale i inwestor wychodzi z tego.
No, w takim wypadku wychodzi... Nie wiem, jak mam się do tego odnieść, bo u nas cały czas było zapewnione to, że ugody z nami będą podpisywane. Był jeden, drugi, trzeci, czwarty termin. Pierwsze było wstępne, że dostaniemy pierwsze wypłaty we wrześniu. Kolejne było to, że my się nie zgadzałyśmy na taką ugodę, bo ona nie miała totalnie racji bytu. Te zapisy, które tam były, niektóre to były absurdalne. W ogóle składniowo nawet to nie brzmiało. Więc w końcu wystosowałyśmy naszą ugodę, którą chciałybyśmy podpisać. Na to klub też się nie zgadzał, bo uważał, że nie wiadomo czemu nie mogą tego podpisać.
Zuziu, wejdę ci w słowo, bo musimy na chwilę kończyć. Oczywiście zostajesz w studiu.
Sprawa jest wielowątkowa i wrócimy do niej po przerwie.
Do pana Sławomira Cichosze także, bo mamy tutaj szereg odpowiedzi na pytania. Zuzanna Dulińska, piłkarka ręczna, jest naszym gościem.
Szatnia FM. Szatnia FM.
Wracamy do Szatni FM, uspokajamy troszeczkę emocje, bo tu na poza anteniu ponakręcaliśmy się wzajemnie. Michał Rudnicki,
Paweł Kątnik i z nami Zuzia Dulińska, czyli była zawodniczka Handbaltic Gdynia, zespołu grającego jeszcze sezon temu w Lidze Centralnej Kobiet. 6 miesięcy bez wynagrodzenia, obietnice, obiecanki, cacanki można powiedzieć. Pan Sławomir Cichosz, prezes klubu, napisał tak w odpowiedzi na nasze pytanie. Jakim była pańskim zdaniem przyczyna problemów finansowo-organizacyjnych klubu Handbaltic Gdynia? Moim zdaniem przyczyną był brak klimatu do piłki ręcznej w Gdyni. Bardzo małe wsparcie ze strony samorządu, wycofanie się sponsorów ze swoich deklaracji, mimo tego, że zespół prezentował odpowiedni poziom sportowy. Nie spotkało się to ze zbyt dużym zainteresowaniem darczyńców. Aktywnie działał świętej pamięci Dariusz Męczykowski i dzięki niemu pojawiło się wsparcie ze strony marszałka województwa pomorskiego w sezonie 24-25 i wizja jego kontynuacji w kolejnych sezonach. I jeszcze jedno pytanie, jeśli pozwolisz. Mhm. Jakie podjął pan kroki już jako prezes, by im zaradzić i spłacić zobowiązania wobec zawodniczek sztabu, to o czym mówiłaś, czyli te zaległości, których nie pokryto? Jeśli prawdą jest, że przedstawił pan plan na rozwiązanie problemów finansowych, jaki był to plan? Pytamy pana prezesa. Zmiana statutu spółki i przejście na formułę non for profit, założenie sklepu internetowego bazującego na trzech filarach: sport, zdrowie, rekreacja, wykorzystanie kaszubskich korzeni klubu i zawodniczek i stworzenie platformy partnerstwa społeczno-biznesowego Invicta Kaszebę, docelowo fundacja. Możesz się odnieść.
No to
czy miałaś wrażenie, że to się pokrywa z tym, co obserwowałyście w trakcie sezonu?
My, kiedy usłyszałyśmy o planach na pracowanie w magazynie, to był dla nas totalny absurd. Przyszłyśmy na spotkanie, żeby się dowiedzieć, co będzie z naszymi pieniędzmi, jak będzie wyglądał następny sezon, a my się dowiadujemy o tym, że możemy pracować w magazynie i wszystkie środki, które uzbieramy, będą dzielone przez nas, więc będziemy mogły zarabiać w końcu. To nie było wyjaśnienie tej sytuacji, tylko sposób, żebyśmy mogły zarobić pieniądze.
I mówimy o jakim okresie? To jest już po sezonie.
Po sezonie to było.
Po sezonie, czyli przed trwającymi rozgrywkami, które miałyście rozpocząć w której lidze, jeśli byście rozpoczęły? Bo utrzymałyście się na drugim poziomie rozgrywkowym.
Tak.
I co dalej?
Utrzymałyśmy się i z tego spotkania, które odbyło się na początku lipca, cały czas było mówione, że tak, będziemy grać w Lidze Centralnej. Nie było wprost powiedziane, kto chce, ale to już był moment, kiedy wszystkie zawodniczki są zakontraktowane i zostałyśmy tylko my te w Gdyni. A było mówione, tak, my kogoś ściągniemy, że będzie ta drużyna.
Do magazynu.
Tak, dokładnie do magazynu, że zaczniemy trenować od sierpnia i no, podałyśmy swoje maile, które tak naprawdę klub powinien mieć i mieli się z nami kontaktować. Nikt się nie skontaktował na temat gry w Lidze Centralnej i później się okazało, że po prostu klub sprzedał naszą licencję w Lidze Centralnej i dostał za to pieniądze, które później napisali, że miały pokryć właśnie zaległości wobec nas. ale niestety tak się nigdy nie stało.
Część zawodniczek poszła na tak zwaną ugodę, prawda? Jeśli możesz opowiedzieć, jak duża to była część drużyny i czy to de facto zadowalało tę stronę, która prosiła o wyegzekwowanie tych zaległości.
Tak, parę zawodniczek poszło do innych klubów, ale część skończyła po prostu granie. I to właśnie zawodniczki, które skończyły, w sensie, które poszły dalej grać, to było większość do 22 roku życia chyba, czy tam trzeciego, nie jestem pewna.
Okay.
I właśnie on za nie obowiązywał ekwiwalent, który klub, który je przyjmuje, musi zapłacić. Jest to około tam 15 tysięcy mniej więcej, zależny od tego, czy ktoś jest potem po SMS-ie, czy w jakiej
lidze grał. Grał w kadrze i tak dalej.
Tak, takie rzeczy. No i było...
Klub nabywający, czyli tak, de facto Hand Baltic jako klub, który tę zawodniczkę wychował, otrzymałby te 15 tysięcy
tak,
złotych.
Tak, powinien trzymać i było właśnie umówione, że klub nie dostanie, tylko zostaną dziewczyny po prostu spłacone za ten swój ekwiwalent. No ale niestety nie wszystkie dziewczyny poszły dalej grać, tak jak ja na przykład zakończyłam swoją karierę i nie dostałam jakichkolwiek pieniędzy, nic, totalnie.
A widzisz jakąś nadzieję, że to się zmieni i że w jakiś sposób te pieniądze uda się wyegzekwować, czy należności, czy jakikolwiek zadośćuczynienie?
Jeśli klub w końcu będzie chętny do tego, no to jest... Wydaje mi się, że jest cień szansy, ale jeśli będą nadal podchodzić do tego tak jak teraz, gdzie jesteśmy po prostu olewane, że wydaje mi się, że ugody, które zostały przygotowane, to lepiej by napisał to ChatGPT niż to, co zostało tam napisane.
A możesz powiedzieć mniej więcej, co was najbardziej oburzało w tych, czy no to ty nie byłaś stroną akurat w tej sytuacji, ale w tych ugodach?
Co było z nimi nie tak?
Tak.
Że one nie miały żadnej podstawy prawnej. Jakby dokument nie jest ważny, nawet jeśli jest błąd nazwy klubu, więc to było pierwsze, co tam powstało, a reszta...
Już takie nawet ortograficzne, tak, merytoryczne
tak,
błędy.
Tak, mhm. Nie było w ogóle z jakiej zasady, nie było ustalone w ogóle w jakich ratach to będzie, po prostu było rzucone, że to ma być chyba 10%, ale nikt z nami tego nie konsultował nigdy.
Tak samo jak nikt nie konsultował od sprzedania licencji. Rozumiem, że tu zostałyście też postawione przed faktem dokonanym.
No tak,
że,
po prostu...
że nie ma już was w lidze centralnej.
Tak, było tak, że został ogłoszony terminarz najpierw i była tam Hand Baltic Gdynia, to my się tam zastanawiałyśmy, kto będzie w ogóle tam grać, no bo my nie.
No trudno grać za darmo, będąc tak. Oszukanym.
I nagle później była ta informacja, że Warszawa wchodzi zamiast nas, że została sprzedana licencja.
To oddajmy głos panu Cichoszowi jeszcze, bo w kontekście zaległości zadaliśmy pytanie, czy czuje pan odpowiedzialność za zaległości względem zawodniczek? Odpowiada pan Cichosz. Wielokrotnie deklarowałem chęć wyprowadzenia klubu z trudnej sytuacji finansowej i zdania nie zmieniam. Czynię kroki organizacyjne mające na celu doprowadzenie do tego. Nie doprecyzowuje pan, pan Cichosz, w jaki sposób? No może inaczej. Jest jeszcze pytanie o właśnie te 25 tysięcy z tytułu odstąpienia licencji AZS-owi AWF Warszawa i czy obiecał, że owa kwota pokryje wasze zaległości. Nie jest to prawda, odpowiada pan Cichosz. Podjąłem próbę połączenia naszego klubu z klubem z Warszawy z racji na nasze licencje na grę w Lidze Centralnej Kobiet. Kluby podpisały nawet list intencyjny o współpracy. Taki pomysł nie spotkał się jednak z aprobatą ZPRP i pomimo obustronnej deklaracji upadł.
Ja nigdy nie słyszałam o takiej sytuacji, o jakiejś próbie połączenia tych klubów, bo według mnie no, to jest bez sensu. My jesteśmy z Gdyni, one są z Warszawy. To Liga Centralna to są zawodniczki, które studiują i uczą się i pracują.
Gdzie miałby ten zespół jako jeden twór funkcjonować?
Po drodze, w Elblągu.
Więc ja nigdy nie słyszałam o takiej sytuacji. Nie wiem w ogóle, co to jest za historia. Ja tylko usłyszałam o tym, że nasza licencja została sprzedana.
A AZS AWF Warszawa gra teraz w Lidze Centralnej.
Tak. Mhm.
Okej, okay. A co z klubem Hand Baltica lub jego spadkobiercą z Invicta?
Grał w drugiej lidze, prawda? Tak. Czyli na czwartym poziomie rozgrywkowym i przestał grać po waszym piśmie, to jest prawda?
To nie jest dokładnie tak, że po naszym piśmie, przez nasze pismo. To jest kwestia tego, że pan Cichosz po prostu nie dopełnił wszystkich tam zobowiązań związanych z dokumentami i przez to Handbaltic Gdynia miała warunkową licencję, która no, po jakimś czasie się po prostu skończyła, bo nie dał tych dokumentów.
Warunkowe licencje zwykle są przyznawane wobec zaległości, tak wobec zawodniczek, sztabu, ale też na przykład ZUS-u, Urzędu Skarbowego i tak dalej. Rozumiem, tak, że to tego typu...
Tak, nie wiem dokładnie, jaki to był dokument, ale wiem, że nie dostarczył dokumentów, które trzeba było. I właśnie utworzył się wtedy... Ta drużyna Handbaltic Invicta Gdynia, nie, Kaszewe,
tak.
Którą właśnie też nam była przedstawiona ta idea na spotkaniu. Niby pan Cichosz napisał, że to jest zupełne odcięcie się od Handbaltic Gdynia, ale one mając fanpage na Facebooku jako Handbaltic Invicta, no to... w rozgrywkach było jako Handbaltic Gdynia. Więc to jest dosłownie ten sam klub. A on uważał cały czas, że to jest zupełnie coś innego.
I to jest na licencji, to znaczy to jest dalej ta sama spółka.
Tak, tak, dokładnie.
Czyli
tak.
Macie od kogo ściągać długi, mówiąc wprost.
Tak, no cały czas
bo to też jest popularna praktyka w piłce nożnej, zwłaszcza patrz Kotwica Kołobrzeg. Czyli zamykamy jeden klub, ogłaszamy jego upadłość.
I zamiast KKS robi się MKP i nagle nie można
no, nowy twór w tej samej lidze, a papcie czysty.
Tak jest. To zróbmy krótką przerwę. Zuzia Dolińska jest naszym gościem. Przypomnijmy, rozmawiamy o piłce ręcznej i zaległościach klubu Handbaltic Gdynia. Za moment wracamy do tematu.
Szatnia FM.
Michał Rudnicki, Paweł Kątnik, wracamy. Szatnia FM, Zuzia Dolińska naszą gościnią. Piłka ręczna, brany temat na tapet. A to wszystko dlatego, że Handbaltic Gdynia, zespół, który upadł, nie płacił pieniędzy zawodniczkom i sztabowi szkoleniowemu. Nie na to się umawiałyście. Oddajemy głos panu prezesowi Sławomirowi Cichoszowi. Jaką widzi pan przyszłość dla klubu przez pana zarządzanego po tym, jak zespół został zawieszony w drugiej lidze? Zawieszenie było efektem zaległości finansowych wobec zawodniczek. Druga liga to najniższy szczebel rozgrywkowy. W tym sezonie zgłosiła się do gry bardzo duża grupa dziewcząt. Trójmiasto jest atrakcyjnym miejscem dla studentek, zawodniczek. Pierwsza sprawa to stworzenie podwaliny organizacyjnej. Doświadczenie z obecnego sezonu na pewno w tym pomoże. To jest jedna rzecz. I druga, czy prawdą jest, że klub otrzymał przedsądowe wezwanie do zapłaty od części zawodniczek? Jeśli tak, to jakie podjął kroki w związku z tym? Dostaliśmy jako spółka wezwanie do zapłaty od jednej zawodniczki. Po tym wezwaniu odbyła się próba mediacji ze wszystkimi zawodniczkami. Pracuje nad reorganizacją klubu i zdobyciem środków na spłatę wszystkich zawodniczek. Zuzia, co na to?
Z tego co wiem, to więcej osób wysłało wezwanie do zapłaty, tylko że po prostu nie zostało odebrane i wróciło z powrotem.
A wysłałyście na właściwy adres?
No pewnie tak, jeśli jednej doszło, to innej też. Ja takiego nie wysłałam, ale właśnie wiem, że parę osób wysłało. Więc nie wiem, jak to jest dokładnie z tymi wezwaniami.
Może państwo kibicują piłce ręcznej w Gdyni, może państwo bywali na waszych meczach, bo widziałem zdjęcia z tamtego sezonu. Naprawdę duża frekwencja, fajnie tam się w tej hali gier działo, jeśli chodzi o kibiców. 603 3 x 06. Część naszych słuchaczy także nam prywatnie pisze głosy oburzenia na temat tego, co tutaj dzisiaj usłyszeli. To zapytamy inaczej. Zakończyłaś karierę. Jak duży wpływ na zakończenie tej kariery miały te doświadczenia z gdyńskiego klubu?
Przede wszystkim fakt taki, że ja jeszcze studiuję i to był duży taki właśnie czynnik, że jak już nie było Gdyni, no to nie chciałam nigdzie iść. Wolałam skupić się też na tej przyszłości, żeby jednak dokończyć te studia, bo no, piłka ręczna w Polsce to nie są duże pieniądze i z tego się nie da utrzymać. Wcześniej, gdy skończyłam studia licencjackie, miałam właśnie propozycję z Superligi, ale niestety...
Podczas bycia zawodniczką Handbaltiku.
Tak, dokładnie. Dostałam tam wiadomość, że klub Superligi szuka prawoskrzydłowej, że może bym chciała. Ja jadąc na wakacje wtedy piszę, że jasne, chętnie porozmawiam o tym. I później... Tam już był chyba tydzień do kolejnego sezonu przygotowawczego i się pytam, jak tam, jak z tą sytuacją. I okazało się, że osoba, która nie była, nie figuruje w zarządzie klubu, powiedziała, że nie obniży ekwiwalentu za mnie, chociaż Gdynia zawsze mówiła, że chce dla nas jak najlepiej, że nas puści wszędzie i w ogóle, że będzie dbało o nasz rozwój, no to po prostu nie obniżyli tego ekwiwalentu i ja zostałam tak naprawdę uziemiona w tej Gdyni wtedy. Podjęłam kolejne studia, teraz już...
Żałujesz, że nie poszłaś dalej w to?
W tamtej sytuacji chętna byłam pójść, naprawdę, ale jak rozpoczęłam już kolejne studia, to chciałam chociażby dograć Gdyni do końca studiów, ale cały ten sezon był tak męczący, to było tak ciężkie, żeby się zmotywować, żeby iść na trening, gdzie ktoś ci nie płaci parę miesięcy.
No i perspektywa jechania na drugi koniec Polski tak. W zatłoczonym busiku i czasami za kierownicą.
Nie dostać śniadania.
Tak, tak, dokładnie.
No, staraliśmy się tutaj unikać osądów, bo sprawa jest złożona, natomiast no, fakty tutaj troszeczkę mówią same za siebie. Na pewno do tego tematu będziemy wracać.
Tak, to jeszcze tylko dodam, że pan Sławomir Cichosz zapowiedział, że jest gotowy też wziąć udział w programie. Nie mógł dzisiaj. Czekamy w takim razie na odpowiedź i na jakieś ustosunkowanie się do tego, co dzisiaj tutaj Zuzia opowiedziała.
I na konfrontację z Zuzią. To będzie dobre.
Handball
ja tutaj przyszłam w imieniu zawodniczek z drużyny oczywiście. Nie jako swoim tylko.
Oczywiście.
Tak jest. Zuzia Dolińska, była zawodniczka Handball TIG Gdynia, była naszą gościnią. Dziękujemy ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
Michał Rudnicki.
Paweł Kątnik.
Do usłyszenia.
Szatnia FM.